Cóż, dzisiaj znowu tydzień szybko przeleciał, co? Przecież wczoraj była środa i znowu środa. I dzisiaj drugi rozdział księgi Nahuma, bo przez tą właśnie księgę idziemy. Jak Bóg pozwoli, zaplanowałem, że chciałbym przez trzy kazania, jak zauważyliście, tak idąc po rozdziale, przejść przez tą księgę. Też jest dla mnie trochę odkryciem niektóre rzeczy, które tutaj znajduje. Wiecie, księga Nahuma jest taka trochę jak gwałtowny film wojenny. To jest mocno wojenna księga, taka gwałtowny, dobrze zrobiony wojenny film w starożytnym stylu. Wiecie, huk rydwanów, panika w pałacach, rzeki wdzierające się do miast, upadek imperiów, które wydawały się wieczne. To jest taka księga, która pokazuje, kto rządzi historią i kto nad wszystkim zasiada. I jak pamiętacie, z pierwszej części, nie będę jej powtarzał, bo szkoda by było czasu, materiału jest dość dużo. W drugim rozdziale prorok opisuje zniszczenie Niniwy, stolicy Asyrii, ale robi coś dużo, dużo więcej. Daje nam pewną duchową lekcję i w tym poetyckim chaosie ukryte są lekcje o Bożej naturze, o prawdzie na temat tego, kim jest Bóg, o historii ludzkiego serca, tego, co jako ludzie możemy oglądać w historii. I drugi rozdział Księgi Nahuma mógłby mieć tytuł, gdyby, wiecie, nie był w starożytności, to normalnie w naszych czasach mógłby się ukazać w jakimś programie z wiadomościami na żywo pod tytułem Reportaż z upadku miasta albo Reportaż z upadku Niniwy. Pierwszy werset jest takim wersetem, który troszkę, wiecie, my mamy naszą inną troszkę numerację tutaj tej księgi niż Żydzi, ale jakby nie patrzeć, pierwszy werset jest takim wersetem, który bardziej wspomina, co było w tej naszej pierwszej części, jakby streszczeniem poprzedniego odcinka, że pomimo Bożego gniewu naród Boży doświadcza Bożego pokoju, że więcej go nie spotka od tych złoczyńców zagłada i tak dalej. I pierwszy werset brzmi tak bardzo inaczej niż cała późniejsza część drugiego rozdziału. Przeczytajmy wspólnie pierwszy werset. Oto są na górach nogi zwiastuna, ogłaszającego radosną wieść o pokoju. Judo, obchodź swoje święta, wypełnij swoje śluby, gdyż niegodziwiec już nie będzie cię najeżdżał. Jest on do szczętu zniszczony. Jak mówiłem, w numeracji hebrajskiej to jest Nahuma 1,15, gdybyście w tekście hebrajskim siedzieli. I dlatego jakby bardziej ten werset pasuje nam też do pierwszego rozdziału. I tu są te słowa, oto na górach, one wyrażają tam takie hebrajskie wykrzyczane zdziwienie. Oto na górach to okrzyk kogoś, kto widzi posłańca, który zbliża się w kierunku miasta. O tym również mówiłem w pierwszej części. Pamiętacie, że spodziewają się, z jaką wiadomością ów posłaniec przychodzi, a on niesie wiadomość o tym, że łupieszczy naród, który zawsze nadchodził z tamtej strony i czynił krzywdę narodowi Bożemu, już więcej stamtąd nie przyjdzie. Oni, ci posłańcy, czy to jadąc, czy biegnąc, bo czasami się poruszali na nogach bardzo często, biegli szczytami wzgórz, by po pierwsze ich było widać, a po drugie, aby było widać również miasto, do którego zmierzają. I tekst zaczyna się takim trochę pozornym paradoksem. No bo w pierwszym wersecie ktoś ogłasza pokój, ale jednocześnie zaraz potem, jak przejdziemy do drugiego, to jeszcze nie teraz, dopiero za chwilę, nadciąga zniszczenie, wojna i zupełnie tekst idzie w innym kierunku i czujemy, że to na pewno nie są wersety o pokoju. Myślę, że najprostszą odpowiedzią będzie to, że żeby był pokój, to ktoś musiał zniszczyć niszczyciela. Aby był pokój, ktoś musiał wygrać wojnę z niszczycielem i po prostu innego wyjścia nie ma, aby tego, który przychodzi mordować, grabić i niszczyć, zatrzymać, trzeba go pokonać. I tutaj w języku hebrajskim, kiedy czytamy, że ten, który przynosi dobrą nowinę w tym pierwszym wersecie, z dobrą wiadomością zmierza, w języku hebrajskim mamy tutaj tą dobrą nowinę, czyli zwiastuna, to jest z tego samego rdzenia, pochodzi późniejsze słowo Ewangelia, oczywiście w greckim tłumaczeniu Biblii, bo tu mamy tekst hebrajski. Bóg księdze Nahuma jest Bogiem historii. Może zmieniać jej kierunek w dowolnym momencie. I w Biblii często powtarza się ta myśl. Historia nie jest tylko wynikiem ludzkiej strategii, ale w tej perspektywie biblijnej, to jak Biblia nam pokazuje, istnieje większa siła, bym powiedział, może powiedzieć świat, a my możemy powiedzieć, jest ktoś większy, nasz Pan, ktoś większy, kto potrafi nagle odwrócić losy narodów. I to jest przypomnienie dla nas wierzących. W jakiejkolwiek sytuacji życiowej się nie znajdujemy, że żadne imperium, system czy władza nie są absolutne. Że zawsze po nocy przychodzi w końcu dzień. Że zawsze w końcu po burzy zaświeci słońce, a zawsze po zimie w końcu pojawią się przebiśniegi, kwiaty i przyjdzie wiosna. Kto wie, ile zmian, które były, szczególnie dobrych zmian, które były, są i będą, okażą się wynikiem decyzji nie tyle jakichś mrocznych władców, imperatorów, pewnych siebie przywódców czy zapatrzonych w siebie w polityków, ale okażą się Bożą odpowiedzią na modlitwę prostych ludzi, na modlitwę swojego wiernego ludu, na modlitwę czasami małej, wiernej garstki, która się modliła. I stąd ów posłaniec, który przybywa do Jerozolimy, przybywa na ziemię Judy, zachęca ich w tym pierwszym wersecie: obchodź swoje święta, spełnij to, co obiecaliście Bogu. I tutaj w domyśle chodzi o to, wiecie, to są te obietnice, które zostały dane Bogu w czas trwogi, kiedy się trzęśli, kiedy się bali, kiedy nic nie mieli, kiedy zdawało się, że zostali porzuceni i śmierć zaglądnie im w oczy. Wtedy składali ludzie różne śluby. Myślę, że do dzisiaj tak robimy, choć czasami nie myślimy o tym w kategoriach ślubowania, ale nieraz na pewno słyszeliście, jak ktoś powiedział: Boże, jeżeli uzdrowisz mnie, to oddam Ci małe życie. Albo jeżeli uzdrowisz moje dziecko, to nigdy już nie wezmę wódki do ust. Czy różne inne obietnice. Czasami, kiedy mamy tą bojaźń Bożą, dotrzymujemy ich. Czasami bywają niedotrzymane. Biblia, szczególnie w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie troszeczkę inaczej musiałaby ta lekcja pójść i tym się teraz nie chcę zajmować, ale jeśli chodzi o Stary Testament, wszelkie przysięgi i ślubowania były bardzo, bardzo poważnie traktowane. Jak mówię, nowotestamentowa nauka troszeczkę inaczej tutaj by poszła, ale to nie jest dzisiejszy nasz temat. Imperium Asyryjskie przez ponad 100 lat terroryzowało dosłownie Bliski Wschód. Mówiłem wam w tamtym pierwszej części czy odcinku, jak okrutnym byli narodem, byli militarną superpotęgą starożytności, a jednak prorok pokazuje, że żadna potęga nie jest trwała. Więc idąc dalej, no bo tu by wypadało drugi werset czytać, ale nadal jeszcze tego nie chcę zrobić, bo chciałbym jeszcze inne pytanie sobie zadać, bo prorok Nahum będzie mówił o zniszczeniu Niniwy, tak? No ale wiadomo, że ci z was, których hobby jest historia, tak jak moje, na pewno nie jestem takim znawcą, jak tu niektórzy pośród nas, ale pytanie, skąd wzięła się Niniwa w ogóle, nie? Skąd się taki ktoś wziął? Tak okrutny naród, tak potężne miasto, tak straszliwy łupieżczy lud, imperium, które tyle narobiło kłopotów w tamtych starożytnych czasach. Biblia, Słowo Boże, mówi nam, że zbudował Niniwę Nimrod. I nie będziemy teraz tego czytać, gdyby bardzo was to interesowało. Odsyłam do Księgi Rodzaju, do 10 jej rozdziału. Zdecydowanie Niniwa jest jednym z najstarszych miast na świecie. Jej początek to była świątynia, malutka świątynia bogini Isztar, bóstwa miłości i wojny w starożytnej Mezopotamii. I przy owej właśnie niewielkiej świątynce zaczęło powstawać, najpierw to było parę domków, potem wioska, potem w miarę czasu to się rozbudowywało i później, oczywiście nie mamy dziś czasu studiować całej historii Niniwy, bo później następują takie okresy, które wręcz mają w historii swoją numeryczność, okresy rozwoju, my przeskoczmy od razu do jej rozkwitu. Miasto rośnie, jest coraz większe, coraz większe, coraz większe i jej rozkwit, rozkwit Niniwy następuje około roku 700 przed narodzeniem Pana Jezusa, za panowania króla Senanheryba. My czasami mówimy Sanheryba i obydwie sposoby są dobre. Sanherib był synem Sargona II z dynastii Sargonitów, królewskiego rodu, imperatorów, ludzi, którzy mieli pomysł, jak stworzyć bogaty i żyjący w dobrobycie naród, ale z drugiej strony, jak wiemy, no, ich postępowanie z innymi było bardzo okrutne, jak to imperia tamtych czasów. Senanheryb tworzy z Niniwy ogromną metropolię. W jaki sposób to robi? Mianowicie zbudował mury miejskie i teraz tego posłuchajcie. Pomyślcie, gdzie jesteśmy, gdzie jest inżynieria, jakie czasy. I Senanheryb buduje mury miejskie długości 12 kilometrów wokół miasta, na których mogą jeździć rydwany i mało tego, że po murach mogły się poruszać rydwany, to mogły się na nich również wymijać. Mieli dwukierunkowy ruch na murach. Takie mury buduje, buduje monumentalne pałace, doprowadza miasto do tego, że w pewnym momencie Niniwa staje się najbogatszym miastem świata tamtych czasów. System kanałów, nowoczesnych kanałów doprowadza wodę z gór do mieszkań, do rezydencji bogatych i pewnych siebie mieszkańców z wielu wysokich, szlachetnych rodów. W mieście są uczeni, pisarze, poeci. Miasto nadal pozostaje sercem imperium. Mało tego, jest jedna rzecz, co mi się... Nic mi się chyba w Niniwie nie podoba, bo wiem, jacy są i że to imperium, ale jedna rzecz mi się podoba, ponieważ również budują jedną z pierwszych wielkich bibliotek świata. To coś dla mnie, poszlibyśmy tam, nie? Wyobraźcie sobie, co tam musiało być. Zbudował ją Ashurbanipala, tak się nazywał król i jeden z władców Niniwy. I gdybyście chcieli to wiedzieć, to zawierała tysiące glinianych tabliczek pisanych pismem klinowym i to właśnie tam, w tej bibliotece znajdowało się dzieło, które większość z nas słyszała, które często przez biblistów bywa przytaczane, a mianowicie epos o Gilgameszu. Jak już wspomniałem, Niniwa staje się w pewnym momencie najbogatszym miastem świata w tamtych czasach. Trwają czasy wielkiej prosperity, bogactwa, władzy, panowania. Ale jak to w historii bywa, po śmierci genialnego władcy Ashurbanipala w 631 roku przed narodzeniem Pana Jezusa, pamiętajcie, że zmierzamy w kierunku roku zerowego, imperium zaczyna się chwiać. Zaczynają się walki o władzę, bunty prowincji, utrata kontroli nad podbitymi narodami, robi się coraz trudniej, w związku z tym zmniejsza się armia, zmniejsza się gospodarka, robi się powoli niewesoło. I właśnie w tamtym okresie powstaje koalicja. Wydawałoby się, że Bóg nie ma z tym nic wspólnego, że płynie sobie historia nad tym wszystkim. Wiemy, że prorok te rzeczy przewidzi. Wprowadzi nas w takie detale, że aż nie można uwierzyć, jak bardzo Bóg musiał mu te rzeczy pokazać. Natomiast tam mielą własne młyny polityczne i powstaje koalicja. Tworzy ją Babilonia, Media oraz część wojsk Scytów i właśnie owa koalicja, szczególnie właśnie Babilończyków i Medów, postanawia wyruszyć w kierunku złowieszczej, mrocznej Niniwy, na którą sam Bóg wydaje wyrok. Ogromna armia idzie pod dowództwem dwóch sławnych postaci historycznych. Nabopolassara, króla Babilonii, to jest właśnie ten, który rozpoczął bunt przeciwko Asyrii, przeciwko Imperium Asyryjskiemu i od 626 roku stawia się Asyrii, opiera się jej, przez kilkanaście lat prowadzi z nią wojnę, coraz bardziej uczy się ich taktyki i w końcu znajduje drugiego towarzysza broni, drugiego jakby sojusznika, z którym postanawia wyruszyć i uderzyć w serce imperium. W niebie zapada wyrok. Wiecie, to jest to samo, jak pamiętacie wyrok w czasie upadku Babilonu, kiedy z kolei wiele setek lat później upadnie Babilon, to na ścianie pojawi się napis w księdze Daniela, pamiętacie? I też się będzie zdawało, prawda, że po prostu Nabonid, czyli pierwszy władca Babilonu, przegrał bitwę i tutaj teraz wyrusza armia, która zniszczy miasto Mene Tekel. Mene, Mene Tekel Uparsin, napis się pojawia i wydawałoby się, że tak tylko przypadkiem akurat wojna jest. Nie. Jeszcze raz powiadam, patrząc na to, jakim władcą jest Bóg, widzę, jak wszystko jest w Jego ręku. I w każdych czasach, w których by się nam przyszło urodzić, można schować swoje życie w Jego dłoni. Czy by nam przyszło, czy w takich, czy innych czasach, Pan jest najpewniejszym schronieniem naszego życia. Co wy na to, Filadelfio? Amen. Więc Nabopolassar był również twórcą tak zwanej dynastii nowobabilońskiej, no i ojcem słynnego Nabuchodonozora II, którego już znamy z księgi Daniela. Drugim władcą była ciekawa postać historyczna, Kiaksares, bardzo dziwnie się pisze przez Y, i Herodot, znany nam historyk, pisarz, informuje nas, że to jest właśnie ten król, który wymyślił podział wojska na różne rodzaje broni, nie? Czasami idziemy do koszar i widzimy, że każdy z nas dzisiaj lekko na przykład wypowiada takie słowa: piechota, kawaleria, jazda. Ale kto to wymyślił? Kto wymyślił, żeby tak dzielić? Właśnie tu macie twórcę tego. To jest człowiek, który wymyślił, że wojsko można podzielić. Zrozumiał ważną rzecz, że Asyria wcale nie jest silniejsza niż oni, że Asyria jest lepiej zorganizowana niż oni, że to jak jesteś zorganizowany działa, a nie brutalna siła. I postanowił to zrobić doskonalej niż oni. Wcześniej bitwy wyglądały tak, że po prostu jedna kupa szła na drugą kupę, a Asyryjczycy byli pierwsi, którzy to oddzielili. Medowie byli pierwszymi, którzy najpierw oszczał łuczników, potem uderzenie piechoty. Kawaleria trzymana była w obwodach, wszystko było sygnalizowane, armia zaczęła mieć łączność. Nie było to jeszcze to, co dziś rozumiemy pod tym, ale to właśnie taki przeciwnik idzie na Niniwę. Czemu to mówię? Ktoś powie, to przecież nie jest jakaś lekcja z wojskowości. Chcę wam pokazać, jaki rodzaj siły wyprawia się przeciwko dumnemu miastu. Medowie byli ludem irańskim, z terenów dzisiejszego właśnie Iranu, o którym znowu jest głośno. Ich armia była w tym czasie bardzo silna i odegra kluczową rolę w rozbiciu Asyrii. Jest mokra pora deszczowa. Nie ma suszy, padają wzburzone deszcze. Kiedy pierwsze zwiadowcze grupy armii Babilonu, Medów i Scytów docierają pod mury miasta, pod tymi samymi murami. 100 lat wcześniej siedział prorok śmierdzący rybami Jonasz, który wtedy głosił i miasto dostało wtedy swój czas łaski. Owe pierwsze jednostki są opisane już w księdze Nahuma i tworzą coś w rodzaju dla nas lekcji o końcu czasu łaski. Są jak zwiastuny nadciągającej burzy. Po jakimś czasie pod mury miasta dociera około 120 tysięcy żołnierzy, 120-tysięczna armia. Miasta broni 70 tysięcy broniących ją żołnierzy asyryjskich. Jak widzimy, Asyria nie jest już tak potężna, jak była. Częściowo z powodu problemów gospodarczych, a częściowo z powodu tego, że ci, którzy do tej pory byli jej niewolnikami, żołnierzami, są teraz po drugiej stronie. Mają jej równie serdecznie dość. 70 tysięcy żołnierzy na potężnych murach, 12-kilometrowych murach, szerokich, dwukierunkowy ruch rydwanów. 70 tysięcy obstawia owe mury, a w mieście potrzebuje codziennego wyżywienia, bo akurat w tym momencie z wodą jeszcze nie ma problemów. Znajduje się 70 tysięcy mieszkańców, kiedy kończy się czas łaski dla Niniwy. W 612 roku przed naszą erą rozpoczyna się wielkie oblężenie i to jest początek upadku, który zapowiadał prorok. Wiecie, jest ciekawe, ten pierwszy i drugi werset Księgi Nahuma wygląda dla mnie jak początek filmu. Są jak odmienna wizja dwóch miast. Pierwszy obraz, gdybym był kamerzystą, to najechałbym na Jerozolimę, nad którą wschodzi słońce, jest błękitne niebo, śpiewają ptaki, a ludzie słyszą dobrą nowinę, że przyszedł czas radości, czas świąt, czas sabatów, czas tego, aby znowu świętować i czcić imię Jahwe, że wolność i powodzenie wraca do miasta. Natomiast przenosząc się wiele, wiele kilometrów dalej, na wschód, drugi obraz rozgrywa się na murach, jak już powiedziałem, tak potężnych, tak silnych, a jednak powoli ogarnianych przez strach. Ciągle jeszcze stoją na nich ludzie pewni swojej siły, bezkarności, panowania. Dociera alarm i powoli zaczynają sobie zdawać sprawę, co zaczyna się dziać wokół miasta. I dochodzimy do drugiego wersetu. Nahum 2:2 powiada, nadciąga przeciwko tobie pogromca. Wzmocnij więc strażę, przepacz drogę, przepasz biodra, zbierz wszystkie swoje siły. Z jednej strony brzmi jak rada, z drugiej jest to raczej cyniczny głos proroka, który rozpoczyna swoją proroczą mowę, aby powiedzieć, cokolwiek zrobisz, jakiekolwiek będzie przygotowanie, tak naprawdę masz do wyboru tylko to, jak ułożysz podpałkę, bo ogień sądu i tak spali wszystko, czym jesteście. Bo ten werset brzmiał, wiecie, do tej pory dla Asyryjczyków jak żart. Szykuj się na jakieś oblężenie, na atak, a kto mi może? A jest ktoś, kto może mi się przeciwstawić? My jesteśmy ci naj, nie? I nagle coś się zmienia. Strażnicy na murach miasta widzą nadciągające armie, a dowódcy zaczynają wydawać rozkazy i dodają otuchy swoim żołnierzom. I prorok to tak pięknie pisze. Wiecie, ja zamykam oczy i myślę sobie o tej księdze. Znowu w wyobraźni można usłyszeć te krótkie komendy. Widzę to. Wyrównać szereg. Ustawić się na murach, strzeż twierdzę, obserwuj drogę, przygotuj się, zebrać wszystkie siły, ogłosić alarm. I werset trzeci jest jak gdzieś na sąd przeniesienie się. Nagle spośród tych dwóch, słonecznego i zaznającego pokoju Jeruzalem i ogarnianej przez mroki Niniwy, prorok jakby nas przenosi i sędzia odczytuje werdykt w trzecim wersecie. Gdyż Pan przywróci wspaniałość Jakuba, jak wspaniałość Izraela. Grabieżcy bowiem ograbili ich i zniszczyli ich ratolośle. To jest mój wyrok, to zrobiliście. I to, co się stanie dalej, będzie karą, będzie lekcją, będzie wołaniem, będzie też dobrą nowiną dla tych, którzy będą chcieli ją zobaczyć. Cała ta obrona nic nie da, jak powiedziałem, wyrok zapadł wyżej niż w sztabie najeźdźców i wyżej niż w sztabie obrońców. Opis armii w wersetach 4, 5, 6 jest niemal, wiecie, jakbyśmy w kinie byli, jakby z lotu ptaka, który nisko leci nad szeregami setek tysięcy ludzi. Nahum 2:4 mówi, tarcza jego bohaterów czerwona jak krew. Jego wojownicy odziani w szkarłat, rydwany błyszczą jak ogień. Pochodni w dniu apelu, rumaki drżą. Po ulicach huczą rydwany, turkoczą tu i tam. Po placach wyglądają jak pochodnie, pędzą jak błyskawice. Ciekawy jest ten hebrajski tekst, taki rytmiczny, bardzo szybki, obrazowy, jakby takie krótkie migawki filmowe, jakby kamera pokazuje w dziesiątkach ujęć po prostu, co się dzieje wokół miasta. Prorok nie opisuje strategii, nie zajmuje się powoli, gdzie kto zajmuje pozycję, pokazuje chaos, pokazuje, że ziemia drży. Setki lat przed wynalezieniem kina pokazuje wrażenie wizualnej bitwy. Widzę kolor, błysk, ruch. Zaczynam ją słyszeć, kiedy to czytam. Ten rozdział w starożytnej literaturze prorockiej myślę, że jest jednym z najbardziej kinematograficznych opisów wojny. Ostrzegałem wam, że dzisiaj jest wojenny rozdział, co? Przyzwyczailiśmy się, że jest gołąbek, pasterz, rolnik, że jest jakoś inaczej, nie? A ten rozdział jest tak bardzo inny. Armia zbliżająca się do murów czyni piorunujące wrażenie psychologiczne. Najeźdźcza armia jest potężna dzięki liczbie żołnierzy, zbroi, rydwanów, jakości tego, jak one są zrobione. Prorok to wszystko zauważa. Ich tarcze są czerwone i czerwone są od krwi. Wojsko, prorok zauważa, że jest ubrane w szkarłat, a więc nie jest to jakaś armia włóczęgów. Są to ludzie, tysiące, 120 tysięcy, 170 tysięcy wojska, nie wiadomo dokładnie ile, bogato ubranego. Rydwany, pisze prorok, jak płomienie ognia, gdy pędzą tu i tam ulicami miasta, a żołnierzom łatwo przychodzi mordowanie bezbronnych i coraz bardziej rozbiegających się mieszkańców Niniwy, nie mogącej uwierzyć, tak jak wiele potężnych miast w dzień swojego końca. Archeolodzy znajdą w ruinach Niniwy luźno rozrzucone szkielety. Wskazuje to na fakt nagłej śmierci wielu podczas grabieży miasta. Los tych, którym się uda schować, którym się uda z jakiegoś powodu przeżyć, nie będzie lepszy. Obrona ciągle trwa w księdze Nahuma, ale nadzieja gaśnie. I dochodzimy do 6 wersetu. Wzywa swoich dowódców. I to jest ciekawe, słuchajcie, wzywa swoich dowódców, nikt nie chwieje się w szeregach, podchodzą szybko do murów, dach ochronny jest gotów. Pierwsza moja myśl była taka, że werset opisuje teraz ze strony atakujących, no bo wzywa swoich dowódców, nikt się w tych szeregach nie chwieje, tak mamy w Biblii Warszawskiej napisane, a więc podchodzą szybko do murów, dach ochronny jest gotów. Natomiast później przyglądając się tekstowi zobaczyłem, że w naszym tutaj tłumaczeniu występuje pewien błąd, ponieważ werset pokazuje z dwóch stron widok. Co naprawdę się tu dzieje? Zbiera swoich najlepszych oficerów i wydaje im obrona rozkazy, aby chronili muru. Ale tutaj w naszym wersecie jest napisane, że nikt nie chwieje się w szeregach, natomiast w oryginale jest napisane, że właśnie chwieją się, przepadają i wywracają się. Jest dokładnie odwrotność w oryginale i w innych tłumaczeniach Biblii po polsku również jest odwrotnie niż w tym, które ja użyłem do studium tej księgi. Dosłownie to, co się dzieje też, że wzywa swoich dowódców, tych dowódców oznacza tutaj możnych, tych najlepszych, tych, co zawsze mieli się za niepokonanych, pisząc tu możnych, prorok chce nam powiedzieć tak, zostali wezwani ci, którzy nigdy nie okazywali strachu i oto oni się trzęsą tak, że nie mogą ustać na swoich nogach, biegną na mury, ale potykają się i bardzo się boją. Potykają się w panice i strachu zamiast maszerować jak bohaterowie. To jest dokładna myśl. Jak mówię tu w Biblii Warszawskiej, nie wiem dlaczego, jest trochę inaczej, ale jeśli z innej korzystacie, zauważycie to tam, ten mały detal, ale to jest taka jakby migawka znowu, jak z filmu. Przywódcy byli pewni, że ich twierdza jest nie do zdobycia. Byli tymi, którzy, pamiętacie, jak stali pod murami biednej Jerozolimy i wyszydzali miasto. Mówili w języku aramejskim, żeby wszyscy ludzie się bali. Siali strach, nie rozróżniali bogów i nie zauważyli Boga Jahwe. Zapomnieli o wizycie Jonasza. Krzyczeli, że który Bóg może wyrwać was z naszej ręki. Nie ma takiego Boga. I podawali wszystkie pogańskie bożki. Mówili o ten i taki, siaki, owaki. Bóg nie wyrwał narodów innych z naszej ręki. Czemu myślicie, że wasz Jahwe może to zrobić? Wsadzają Jahwe do tego samego worka, za przeproszeniem. Wsadzają go w to samo myślenie, jak wszyscy inni poganie. Jakie straszne, kiedy w dniu trwogi robimy to samo. Kiedy zaczynamy wyliczać, że innym też się nie udało. Nie wiem, z kim byli inni, ale kiedy zdaje się w milczeniu na mojego Pana, chcę wołać do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba w imieniu Jezusa Chrystusa. Krótko mówiąc to, co chcę powiedzieć do tego, którego objawia mi Słowo Boże. 2,7 mówi, już otwarto śluzy rzeczne. W Pałacu Królewskim szerzy się popłoch. Kiedy mówiłem wczoraj, nawet moja żona jest dobrym strategiem. Mówiłem do niej wczoraj, słuchaj, jakie ciekawe, że prorok to mówi, a potem tak się stanie. Ona mówi, to jest proste, prorok podpowiedział Babilończykom, co zrobić. Proste, nie? Ja tu studiuję pół dnia, ona jednym zdaniem. Może? Diodom Sycylijski, starożytny autor historii świata. Słuchajcie, gość był naprawdę płodnym pisarzem. Nie wiem, czy wiecie, że Diodon Syryjski napisał 40-tomową historię świata. Nie, a przecież jeszcze wcale się tak wiele nie wydarzyło w jego czasach. A chłop już miał, ja nie wiem, ile tomów by dzisiaj napisał, nie? Opisuje w drugiej księdze swojej historii świata, opisuje właśnie upadek Niniwy. I pisze nam, że przez miasto przepływała jedna mniejsza rzeka. Ja jej nazwę znalazłem, ale po kilku próbach znalezienia właściwej asyryjskiej wymowy zrezygnowałem, bo wiem, że na sali są ludzie dużo lepiej wykształceni i nie będę się ośmieszał. Natomiast on pisze nam, że przepływająca przez miasto mała rzeka wpadała potem do Tygrysu. Ona była właśnie po to, żeby miasto zaopatrywać w wodę. I rzeka ta przepływała przez miasto i wpływała tam jakby przez mury, przez specjalną konstrukcję w murach, która pozwalała rzece bezpiecznie wpłynąć do miasta i z niej wypłynąć nadal, sprawiając, że mury były dobre i oczywiście obok tego były baszty. I rzeka ta przepływała przez miasto i ciekawą rzeczą jest, wiecie, w cudzysłowie powiem przypadek, nie? Przypadek w cudzysłowie, jakby dokładnie jako jeden z elementów sądu, jakby dokładnie dla najeźdźców pojawiają się większe deszcze i wzbiera woda z powodu nieoczekiwanych opadów i co się dzieje? Nurt owej małej rzeki płynącej do Tygrysu uszkadza mury w momencie, kiedy miasto jest otaczane przez wroga. Nigdy to się nie stało, w tym momencie to się dzieje. Dziwicie się, że mówię przypadek w cudzysłowie, nie? Najeźdźcy mają to jak w darze, jakby, znowu w cudzysłowie, ktoś im pomagał. Armia oblężnicza najpierw w takim wypadku, patrząc na to, co się dzieje z murami, że zostają osłabione, ale nadal są nieźle bronione, bo idziemy cały czas według tego wersetu, jeśli to jest możliwe, niech on się może wyświetla nadal. Armia oblężnicza najpierw ją zatamowała, tą rzekę, aby potem wypuścić mocniejszy nurt na osłabione już mury miasta, które ledwo wytrzymywały to, co się działo. A tu jeszcze budują tamę i uderzenie jest jeszcze większe. Oczywiście woda niszczy część muru, niektóre budynki, pojawia się wyłom. Kiedy duża fala przechodzi, po niej idzie następna fala, ale już to jest fala wojsk najeźdźczych. Według starożytnych kronik oblężenie trwało do tego momentu około 3 miesięcy i w końcu mury zostają przełamane. Miasto zostanie spalone i splądrowane. Spłoną i zostaną zburzone wszystkie luksusowe, pełne basenów, wodospadów i ogrodów pałacy. Ogień niszczy również ogromną bibliotekę. I tu pojawia się historyczny paradoks. Nie wiem, czy pamiętacie, jakie pozycje stały w tej bibliotece. Pamiętacie? To były gliniane tabliczki z pismem klinowym. I gdyby znalazły się w ziemi, rozpuściłyby się i nigdy byśmy ich nie znaleźli. Ale jest coś, co utrwala glinę i robi z niej terakotę, a mianowicie co? Ogień. Ogień sądu utrwala dzieła tej biblioteki, utrwala glinane tabliczki napisane pismem klinowym. Stąd możemy dziś tak wiele rzeczy wiedzieć. Idąc dalej do 8 wersetu, wyprowadzają władczynię jako jeńca, zabierają jej służebne, te łkają jak gołębie i biją się w piersi. To jest 8 werset. Najczęściej uważa się, że chodzi o 3 obrazy. No bo widzimy władczynię, którą wyprowadzają. Mamy upadek Niniwy i czytając teraz tą księgę, chcielibyśmy wiedzieć, co czytamy, prawda? Więc po pierwsze uważa się, że wyprowadzenie władczyni dotyczy samej Niniwy. To jest bardzo typowy obraz w literaturze prorockiej, że miasto jest jako kobieta, prawda? W objawieniu mamy miasto, nierządnicę. Jeruzalem jest oblubienicą i tak dalej. Symbol samej Niniwy, czyli królowej, stamtąd była władza na całe imperium. Druga możliwa aluzja, równie ważna i trafna, jest taka, że być może chodzi tutaj, jest to aluzja do bogini miasta. Niniwa miała szczególne związki z boginią Isztar. Proroctwo może symbolicznie pokazywać bezsilność tego bóstwa, bezsilność owej Isztar, której poświęcony jest prawie każdy budynek miasta. Ma tam wielką świątynię. Większość ludzi to jej wyznawcy i do niej będą wołać, ale odpowiada cisza i nie może ona zatrzymać sądu, który przyszedł. I po trzecie, historycznie być może chodzi o dwór królewski. Czasami tak bywa interpretowany ten werset jako obraz wyprowadzanych do niewoli kobiet z Pałacu Królewskiego, a mianowicie przepięknych, i nie wiem dokładnie ile ich było, żon i służby władcy Asyrii, które po zdobyciu zostaną sprzedane jako niewolnicy, jeśli przeżyją moment grabieży miasta. I teraz skąd tutaj też mamy owe gołębie? Czemu gołębie? Bo werset nam tu mówi, prawda, że służebne łkają jak gołębice. Jeżeli byście oglądali jakąś tragedię i nadal na Bliskim Wschodzie to widzimy, to lament kobiet był taki trochę jak dźwięk, takie wiecie, jakby dźwięk tych gołębi. Był publiczną częścią pogrzebów, katastrof. Był rodzajem krzyku, lamentu kobiet tamtych czasów. I Nachum dalej pisze, 9 werset, przechodzimy. Sama Niniwa podobna jest do stawu, którego wody odpływają z hukiem, a choć wołają stójcie, stójcie, jednak nikt się nie odwraca. Tekst jest zrozumiały. W tamtym czasie, jeżeli w tamtym miejscu, w tej temperaturze i pogodzie, czy klimacie znikał staw, to po jakimś czasie wiadomo, że nie było śladu po życiu, które się w nim znajdowało. Ale całe życie znikało również wokół stawu. Jak to miasto, z którego szło to życie dla owego imperium, najpierw z miasta odpływają uchodźcy, uciekają ludzie, którzy mogliby się przydać, a potem reszta mieszkańców Niniwy stamtąd będzie musiała odejść w postaci karawan niewolniczych. Ale do tego zaraz dojdziemy, bo co się stanie w końcu z miastem, kiedy już widzimy, że pada? 10 werset, prorok pisze, złupcie srebro, złupcie złoto, skarbiec jest niewyczerpany, klejnotów wielka obfitość. Po pierwsze, prorok daje lekcję dla ciebie i dla mnie. Kiedy przychodzi gdzieś czas Bożego sądu, to choć nie wiadomo, jak człowiek był bogaty, to mu to nic nie pomoże. Ten werset nam pokazuje, że upadek Niniwy nie był spowodowany biedą. Jak widzicie, skarbce były pełne. Był spowodowany sądem. Bogactwo nie chroni przed upadkiem. Słowo mówi o ogromnych skarbach Niniwy. Srebro, złoto, klejnoty. Jak powiedziałem wcześniej, miasto było jednym z najbogatszych centrów świata starożytności. Archeolodzy, badający wiele, wiele setek lat później budynki, znajdują, jak już mówiłem, luksusowe pałace, gdzie gruzy wskazują na luksus i wygodę i bogactwo życia w tym mieście. Według Biblii bogactwo, pieniądze w kieszeni. Wiecie, dla Boga nie ma kwoty, którą by Bóg nazwał, że to jest bogactwo. Złe bogactwo jest wtedy, kiedy czy to 100 złotych, czy 200 złotych, czy 100 milionów, czy 2 miliardy sprawiają, że człowiek uznaje, że nie potrzebuje Boga, bo ma dość. Bo ma swoje sposoby. Według Biblii bogactwo często działa jak iluzja bezpieczeństwa. A historia pokazuje za każdym razem dwie rzeczy. Po pierwsze, że z historii się nie uczymy, a po drugie, że jest odwrotnie, że bogactwo imperiów bywa ostatnią rzeczą, która pozostaje przed ich upadkiem. Że większość upadających imperiów Praktycznie żadne z nich nie upadło z tego powodu, z którego krzyczeli ekonomiści, że będzie kryzys, braknie towarów. Kryzys, greckie słowo oznaczające sąd dosłownie. Większość imperiów pada, oczywiście tracąc te bogactwa z czasem i dochodząc do miejsca głodu, ale nie pada z powodu braku pieniędzy, pada z powodu braku moralności, porządku, prawa, zasad. Już następne słowa brzmią pustka, pustkowie i spustoszenie, serce zwątpiałe, dygocące kolana, wszystkie biodra drżą, twarze wszystkich rozpalone. A więc czujemy, że klimat wojenny powoli ucicha. Wchodzimy w miasto, które jest już pod panowaniem wroga. I teraz dalszy obraz odpływającego z tego miasta życia, jak mówiłem w 9 wersecie. Najpierw wiemy, że po przejęciu miasta żołnierze dostają jakiś czas na łupiectwo. To była ich nagroda, a miasto i jego obywatele byli obdarzeni taką nienawiścią, że wiedzieli władcy, że nie powstrzymają swoich armii przed łupiestwem. Ale potem zaczynają być zbierani jeńcy, mieszkańcy miasta, żołnierze, którzy się poddali, ci, którzy przebywali tam w czasie oblężenia, zostają ustawieni przez Babilończyków i Persów w szeregach. Są obdzierani ze swoich szat. Na ich ręce i nogi zakłada się kajdany, sznury. Są formowani w całe kolumny ludzi, skutych łańcuchami, wiązanych sznurami, aby poprowadzić ich do własnych miast, do miast, z których przybyli żołnierze i nowi władcy świata, którym się tak będzie teraz wydawać, gdzie staną się niewolnikami. Koszty wojny są duże. Oni będą tymi, którzy te koszty będą musieli spłacić. Cały rozdział ma taki rodzaj niezwykłej ironii, ironii historii, którą wydaje się nam, że jest w naszych rękach. Miasto, które siało panikę w całym świecie, samo kończy w panice i niewoli. Prorok opisuje scenę jakby, wiecie, kiedy się to czyta, ja przeczytałem chyba tylko dzisiaj 10 razy, to ja mam wyobraźnię, zamykam oczy i wręcz jakbym widział posąg bóstwa tego miasta, posąg siły tego miasta, jak z hukiem wali się dramatycznie w pył pustyni. Niniwa jest traktowana tak, jak sama innych traktowała. Jej grzechy doszły do niej. Jej grzechy ją znalazły, powiedziałby prorok. I prorok rozpoczyna teraz dziwną mowę. O co mu chodzi? Gdzie jest teraz jaskinia lwów i legowisko lwich szczeniąt? Dokąd zachodził lew i lwica, ich młode, a nie było nikogo, kto go wystraszył? Lew porywał dla swoich szczeniąt i dusił dla swoich lwic. Napełniał łupem swoje jaskinie i zdobyczą swoje legowiska. I prorok zadaje pytanie, gdzie się podział ten lew? I Nahum pokazuje nam coś, co jest chyba w psychice każdej tyranii. Każde zło lub tyrania zawsze budują wokół siebie taką aurę niepokonanego. Nas nikt nie zwali. Przypatrzcie się dzisiejszym dyktatorom, nie? I Asyria, jak już mówiliśmy wiele razy, znana z brutalności i propagandy siły, na wszystkich relifach, tarczach, ozdobach, przedstawienia królów miała lwy rozszarpujące często swoich przeciwników. Lew był ich symbolem. Oni się mieli za lwy. Mieli się za królów. A prorok odpowiada na to pytaniem, gdzie jest teraz jaskinia lwów? Gdzie jesteście lwy? To ta ironia historii, symbol potęgi, staje się symbolem klęski. Na obrazku tak. A zobacz, gdzie dzisiaj. Asyryjscy królowie uwielbiali przedstawiać się jako lwy. Hodowali je. To był ich oficjalny symbol. Dzisiaj byśmy powiedzieli ich logo. Prorok pokazuje, wasza legenda o sile była tylko legendą. Żyliście cieniem. Żyliście legendą. Żyliście swoim własnym, wymyślonym przez siebie śnie, z którego teraz trzeba się będzie brutalnie obudzić. I Biblia często rozbraja pychę właśnie w ten sposób, pokazując, że symbole władzy naszej pychy mogą zamienić się również w symbole naszego upadku. Dla czytelnika Biblii to jest lekcja. Strach przed potęgą zła bywa większy niż jego rzeczywista trwałość. Jest ktoś, to jest nasza lekcja dla dzieci Bożych, jest ktoś, kto w duchowej rzeczywistości chodzi jak lew ryczący, tak czy nie? Jest ktoś taki, ale jego władza zmierza do kompletnego upadku i ruiny. Ponieważ jest prawdziwy lew, lew z pokolenia Judy. Jest prawdziwy zwycięzca. I dalej Nachum pisze w 14 wersecie: oto ja wystąpię przeciwko tobie, mówi Pan zastępów. Puszczę z dymem twoje rydwany, twoje szczenięta zniszczy miecz, położę kres twojemu upiestwu, w kraju już nie będzie słychać głosu twoich posłów. I werset 14 to właściwie kulminacja. Oto ja, Bóg mówi. To nie sztab tamtej armii. To nie przypadek z tym deszczem. To nie przypadek z tym, że ludzie by powiedzieli, wiecie, no pecha mieli. Bóg nie wie, co to jest pech. Bóg mówi, oto ja wystąpię przeciw tobie. I to się wypełnia. Słowa Nachuma się wypełniają. Powiedział to Pan zastępów. Innymi słowami, Bóg nie jest obojętny wobec tego, kim byli, co odrzucili, kim się stali. To zdanie zmienia cały sens historii. Upadek Niniwy nie jest tylko wydarzeniem politycznym. Jest też duchową lekcją, jest wydarzeniem duchowym. Dla czytelnika Biblii to lekcja. Strach przed potęgą zła, jeszcze raz powtórzę, bywa czasem większy niż jego rzeczywista trwałość. Nie bójcie się. Nie bójcie się potęgi zła. Zło jest przemijające, a miłość nigdy nie przeminie, mówi nam Nowy Testament. Bójcie się utraty miłości, bo tylko to daje nieprzemijalność. To przypomnienie, że przemoc i niesprawiedliwość nie są ignorowane w Bożej perspektywie. Że dostaje się czas, dostaje się słowo, że każda Niniwa ma swoje wołanie i swój czas na posypanie głowy popiołem. A potem ten czas się kończy. Starożytni czytelnicy znali finał tej historii. W 612 roku, przed narodzeniem Pana Jezusa, Niniwa naprawdę została zniszczona i przez wieki była tak zapomniana. I teraz posłuchajcie. Pamiętacie werset, który mówił pustka, pustka, pustka? Niniwa zostaje zniszczona do tego stopnia, że przez wieki była tak zapomniana, że dochodzi do tego, że z czasem zostaje uznane za legendę, którą propaguje Biblia i starożytni opowiadacze legend. W pewnym momencie ludzie mówią, Niniwa nigdy nie istniała. Nigdy nie było takiego miasta. I pojawiają się tacy, którzy mówią, wiecie, to jakiś wymysł, no, bo gdzie, jeżeli by takie miasto jak Niniwa istniała z takimi murami, z takimi ulicami, no to przecież byśmy coś znaleźli. Śladu nie ma. Nic nie zostało. Stała się legendą. Imperium, które uważało się za wieczne, dosłownie zniknęło z mapy. Ci, którzy wierzą, że istniała, przestają być pośmiewiskiem i powodem kpin dopiero w XIX wieku, gdy pod piaskiem Iraku archeolodzy odkrywają jakieś miasto. W miarę posuwania się prac pada wiadomość. Słuchajcie, Niniwa nie jest legendą. Odkryliśmy, to jest to miasto. Archeologia po raz kolejny pokazała, że po pierwsze kamienie mogą wołać, a po drugie, że Bóg nie jest oszustem i mówi prawdę. I historia z tej Bożej perspektywy ma dziwną właściwość. To jest Boża historia. Potrafi obalać gigantów i zostawiać po nich tylko kurz i kilka kamiennych tabliczek w muzeum. I Biblia mówi do nich tak. Zobaczcie, czytelnicy Biblii, co po nich zostało. Parę tabliczek, kilka skalnych relifów, kamiennych relifów, kilka oznaczeń i jakieś wykopaliska, które potwierdzają tylko, że było im dobrze, ale przeminęli. Bo na wieki może zostać tylko to, co w Chrystusie. Cokolwiek robimy za 100, 200, 300 milionów lat, za 100 miliardów lat, za 100 miliardów lat i jeszcze więcej. Gdzie będą nasze samochody, domy, cywilizacja? Nawet nie wiemy, gdzie będzie wszystko, co dziś wydaje nam się takie trwałe. Przeminie i może nawet pył i kurz z tego nie zostanie. Ale coś ci powiem, jest jedno, co zostaje na zawsze i zawsze będę to powtarzał. Po pierwsze to, co składamy w Bożym Banku. Bez względu na to, czy to dotyczy materialnych rzeczy, czy duchowych, czy naszej służby, działań, tego, co się da dotknąć i nie da dotknąć, kiedy wierzymy, że tam jest miejsce tego, gdzie mól nie żeżre, rdza nie zniszczy. Ale jest jeszcze coś, jeżeli będziesz głosił Ewangelię swojemu bliźniemu i twój bliźni przyjmie Pana Jezusa Chrystusa i wyzna Go swoim Panem i Zbawicielem i wraz z tobą doświadczy tej wielkiej przeprowadzki pewnego dnia, gdy królestwa tego świata przeminą, to za 100 miliardów, 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 miliardów lat i do jutra mógłbym mówić, jaka liczba, ten człowiek dalej będzie uwielbiał przed Bożym obliczem. Amen. To mnie zawsze zachwyca. To jest dzieło na wieki. To jest większe niż zbudowanie czegokolwiek. Dlatego jak nieraz tu mówiłem, Bóg się wcale nie cieszy z wielkich rzeczy tak głośno, jak z tego, kiedy chociaż jeden grzesznik doświadcza pokuty, bo pojawia się coś, co przetrwa na zawsze, a On ma dla nas wieczność w swoim planie i wieczność włożył w serca nasze. To jest nasza natura. Kiedyś, dawno temu, gdy piach zasłonił ruiny Niniwy, gdy wymarli nieszczęśnicy, których sprzedano jako niewolników, ich łzy wsiąkły w piasek. Wszystko przeminęło. W Biblii nadal brzmiał głos i brzmi dzisiaj proroka Jonasza o pokucie, która sprawia, że to kim jestem i kim jesteś może przetrwać. Niniwa była świadectwem, że czasy się kończą. I Bożą lekcją dla nas dzisiaj, nasz czas też pewnego dnia się skończy. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Za ten dziwny rozdział z Biblii. Za ten przedziwny rozdział z Biblii, gdzie pośród takiego szumu, kiedy się wszystko wali, to my możemy się uczyć, że nie nasze się wali, ale że Ty masz dla nas miejsce, gdzie nie dociera zniszczenie, ani śmierć, ani ciemność. Dziękuję Ci za każde słowo w tej cudownej księdze, którą mi dałeś. Za to, jak możemy ją odkrywać, karmić się. Panie, zachowaj nasze serca w wierności. Ucz nas budować na fundamencie, który nie przeminie, kiedy wiatry historii zmiotą nasze dzieje. Ucz nas budować na ufności i wierze Tobie. I Tobie niech będzie chwała, zwycięzcu z Golgoty, mój Zbawicielu. Chwała i cześć Jezusowi. Amen.